Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Od rekordu do rekordu, ale te rekordy nikogo nie ucieszą, bo 22 października mamy 12 107 wykrytych przypadków koronawirusa i to jest najwyższy dobowy przyrost liczby zakażeń od początku epidemii w Polsce. Jest też drugi rekord, dużo bardziej przygnębiający. Resort Zdrowia poinformował o śmierci 168 chorych na COVID-19, w tym 31 osób nie miało chorób współistniejących. To są największe dobowe przyrosty liczby zgonów chorych na COVID-19 w Polsce i właśnie od koronawirusa zaczynamy podsumowanie czwartku w RMF FM. Tomasz Stańszewski, zapraszam. Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń jednej doby. Śmierć 168 osób. Kolejny dzień i niestety kolejne rekordy koronawirusa w Polsce potwierdzone raportem Ministerstwa Zdrowia. Wynika z niego, że zajętych jest już ponad 10 tysięcy szpitalnych łóżek. Na jak długo według Ministerstwa Zdrowia wystarczy ich dla potrzebujących? Mariusz Piekarski, niestety nie ma dobrych informacji.
Gdyby krzywa zakażeń rosła tak jak teraz, to już za kilka dni wyczerpie się cała dostępna pula łóżek. 10 100 jest już zajętych, ale tylko ostatniej doby do szpitala trafiło 650 osób. Dlatego przekształcając kolejne szpitale powiatowe i zajmując kolejne oddziały w szpitalach wojewódzkich, resort zdrowia chce, by dla chorych na COVID-19 gotowych było 30 tysięcy łóżek.
I to jest oczywiście zabezpieczenie, które wyprzedza tempo rozwoju pandemii.
Bo na razie nie ma żadnych sygnałów, by fala zakażeń opadała.
Ja spodziewam się do końca tygodnia dalszego wzrostu liczby zachorowań.
A ostatniej doby przekroczyliśmy 12 tysięcy nowych zakażeń. Najwięcej na Mazowszu, ponad 1,5 tysiąca. Dalej Wielkopolska, Małopolska, Śląsk i Kujawsko-Pomorskie. Ostatniej doby wykonano ponad 50 tysięcy testów, a to oznacza, że co czwarty z nich był pozytywny. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Słyszany w relacji Mariusza Piekarskiego minister zdrowia Adam Niedzielski włącza do państwowego systemu 1000 łóżek w 18 na razie szpitalach prywatnych, które chcą takiej współpracy. Powtórzmy, co mówi o bazie łóżek covidowych przy tak gwałtownie rosnących dziennych wzrostach zakażeń.
Tutaj oprócz łóżek, które zostały zadeklarowane przez sektor prywatny, my przekształcamy szpitale powiatowe w szpitale takie stricte covidowe. Oprócz tego duże oddziały internistyczne tak zwanych szpitali wojewódzkich są przeznaczane również na cele covidowe, przynajmniej w zauważalnym procencie. Jeżeli teraz mówimy o liczbie łóżek mniej więcej 17 600, o ile pamiętam ostatni raport dzienny, to w perspektywie 1,5 tygodnia chcemy dojść do liczby mniej więcej 30 tysięcy łóżek. I to jest oczywiście zabezpieczenie, które wyprzedza tempo rozwoju pandemii w tej chwili. Dlatego te działania, które dotyczą szpitali tymczasowych i które mają pewną perspektywę uruchamiania no dłuższą niż 2 tygodnie, one po wypełnieniu tego zasobu do poziomu 30 tysięcy będą jakby stanowiły kolejny rzut według naszego pierwszego rozeznania, tutaj robionego przede wszystkim przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możemy liczyć, że szpitale tymczasowe dostarczą nam około 5-6 tysięcy łóżek, czyli dojdziemy docelowo do tego poziomu około 35 tysięcy łóżek, co wydaje się no potężną już bazą, jeżeli chodzi o obsługę hospitalizacji.
Tak, minister zdrowia chce wyprzedzić tempo rozwoju epidemii. A jak wyprzedzić chce koronawirusa? Co mówi w tej sprawie Adam Niedzielski?
Czerwona strefa, ograniczenia w szkołach i dalsze ograniczenia w gospodarce. Taki jest pakiet. Tak jak tutaj powiedział pan Wojtek, rzecznik, będziemy informowali państwa po południu o szczegółowych rozwiązaniach i to nie dlatego, że tylko czas odsuwamy, żeby o tym poinformować, tylko my naprawdę cały czas mamy pracujące duże zespoły analityków, które próbują nam też zważyć, jaki jest wpływ poszczególnych ruchów na liczbę interakcji społecznych, które są tym kluczem transmisji koronawirusa w społeczeństwie.
Ani wspomniany pan Wojtek, rzecznik, czyli Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, ani jego szef, minister Adam Niedzielski, ba, nawet premier Mateusz Morawiecki po południu się nie pojawili, bo musieli być w Sejmie na głosowaniach nowelizacji ustaw zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. No tak, by wreszcie zamknąć serial nieporozumień przepychanych z opozycją, ba, nawet przegranej w głosowaniu PiSu. Ten serial trwa od wtorku, bo przypominam, pierwotnie uchwalenie ustawy było planowane na przedwczoraj, później na wczoraj, udało się dopiero dziś, późnym popołudniem.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu druku nr 698, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 443 posłów, za 423. Przeciw 11, wstrzymało się 9. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
Wynik głosowania odczytał marszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W podsumowaniu dnia wróćmy do zapowiedzi ministra zdrowia. Usłyszeliśmy już o czerwonej strefie w całym kraju i o kolejnych ograniczeniach dotyczących szkół. Ale szczegółów dziś niestety nie poznaliśmy właśnie ze względu na sejmowe głosowanie. Zatem ważne informacje dla rodziców, bo jak ustalili reporterzy RMF FM, w szkołach podstawowych już od poniedziałku mają się uczyć jedynie dzieci z klas 1-3. Starsze dzieci mają pozostawać w domach. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz tego, co ogłosić ma jutro premier. Co zatem z dziećmi ze żłobków i przedszkoli? O tym już Krzysztof Berenda.
Tutaj zmian nie będzie. Ostatecznie więc rodzice będą mogli posyłać tylko dzieci do żłobków, do przedszkoli i do klas 1-3 w podstawówkach. To dlatego, że takie dzieci całe dnie zazwyczaj spędzają w jednej klasie i nauczyciele im się nie zmieniają, więc tutaj ryzyko przenoszenia wirusa jest najmniejsze. Problem natomiast jest z dziećmi starszymi. One już mają nauczanie przedmiotowe, więc zmieniają się i klasy, i nauczyciele. Dlatego rząd chce dla klas 4-8 wprowadzić nauczanie zdalne i to już od poniedziałku. Warto się więc na to przygotować. To wszystko, podkreślam, to są na razie informacje nieoficjalne. Oficjalne ma to się stać jutro o godzinie 11:00. Wtedy głos zabierze premier.
Czekamy zatem na premiera, ale też na nowego, starego ministra Jarosława Gowina, bo Ministerstwo Rozwoju okazało się być nieprzygotowane na drugą falę koronawirusa. Krzysztofie, to ministerstwo dopiero teraz wylicza, jaką pomoc zaoferować chce zamykanym firmom i to mimo faktu, że na przykład siłownie czy baseny zamknięte zostały już w ostatnią sobotę. Ile jeszcze poszkodowane firmy mają czekać na propozycje rządowej pomocy?
Trzeba czekać co najmniej do przyszłego tygodnia, bo resort rozwoju dopiero liczy, jaka pomoc jest możliwa. Nic z tego nie było przygotowane.
Mamy nadzieję, że uda nam się w tym tygodniu zakończyć etap wyliczeniowy, który przedłożymy do konsultacji międzyresortowej. Ostateczne rozwiązania chcielibyśmy przedłożyć na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego na początku przyszłego tygodnia.
Tak mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dla firm to oznacza potężne kłopoty, bo pomocy wciąż nie ma, a kredyty już teraz. Trzeba płacić, rachunki trzeba regulować, trzeba także wypłacać wynagrodzenia.
Przede wszystkim utrata obrotu. No my zaproponowaliśmy bardzo proste rozwiązanie. Wyrównanie nam tego, co normalnie byśmy wygenerowali, a nie mamy tego.
Tak mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness. Firmy liczą tutaj także na postojowe, czyli na dopłaty do zatrudnienia pracowników.
22 października to podsumowanie dnia w RMF FM. W Polsce od 38 dni dobowa liczba nowych zakażeń jest wyższa od liczby osób uznawanych za ozdrowiałe. A jak wygląda w czwartek sytuacja w Europie? Posłuchajcie. Epidemiologów przerażają dane napływające z Francji, bo tam w ciągu ostatniej doby potwierdzono, uwaga, 41 622 zakażenia. I to jest najnowszy francuski rekord przy wczorajszych 26 676 przypadkach. Dlatego teraz 46 milionów Francuzów będzie objętych nocną godziną policyjną, bo obostrzenia zostały wprowadzone w ponad połowie regionów kraju. Ogłosił to premier Francji Jean Castex. W Paryżu rękę na pulsie faktów trzyma korespondent RMF FM Marek Gładysz.
Castex oświadczył, że w całej Europie sytuacja jest ciężka i bardzo niepokojąca. Ostrzegł rodaków, że w najbliższych tygodniach francuskie szpitale będą coraz bardziej przepełnione i będzie coraz więcej ofiar śmiertelnych drugiej fali epidemii koronawirusa. Szef francuskiego rządu ma jednak nadzieję, że wprowadzenie w ponad połowie regionów kraju godziny policyjnej, która dotąd obowiązywała tylko w Paryżu i 8 innych wielkich miastach, spowolni epidemię, bo wieczorami ludzie nie będą mogli wychodzić z domów i nawzajem się zarażać w restauracjach, barach czy czasie spotkań ze znajomymi w prywatnych mieszkaniach.
Rekord we Francji, rekord niestety także we Włoszech. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Italii 16 079 przypadków zakażenia koronawirusem, a tak wielu nowych infekcji nie było tam nawet podczas szczytu pierwszej fali epidemii wiosną tego roku. Nowy dobowy rekord zakażeń także w Danii, ale jakże inne liczby. W ciągu ostatniej doby w Danii 760 przypadków, czyli 12 razy mniej niż dobowy rekord, który ustanowiono dziś w Holandii. Tam Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje o 9271 nowych przypadkach SARS-CoV-2. To jest najwyższa dobowa liczba nowych zakażeń w Niderlandach, w których przed tygodniem premier Mark Rutte ogłosił częściowe zamknięcie kraju, wyłączając m.in. bary czy restauracje. W Austrii odnotowano dziś 2435 przypadków koronawirusa. To także dobowy rekord, przy czym, jeżeli uwzględnimy liczbę mieszkańców, w ostatnich dwóch tygodniach nowych przypadków SARS-CoV-2 w Austrii jest ponad dwukrotnie więcej niż w sąsiednich Niemczech. Austria to niespełna 9 milionów mieszkańców, Niemcy 83 miliony. W związku z epidemią koronawirusa cała Polska została uznana przez Niemców za tak zwaną strefę ryzyka. Oznacza to, że osoby wjeżdżające z Polski do Niemiec będą musiały udokumentować brak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub też odbyć kwarantannę. Do zagrożonych obszarów czwartkowy komunikat Instytutu Roberta Kocha dodaje ponadto całe terytorium Szwajcarii wraz z Liechtensteinem, ale też całość brytyjskiego Zjednoczonego Królestwa bez należących do niego wyspy Man, Wysp Normandzkich i Gibraltaru. Wspomniana Wielka Brytania w ciągu dnia potwierdziła ponad 21 200 nowych zakażeń i 189 kolejnych zgonów z powodu COVID-19. Pod względem liczby ofiar Wielka Brytania zajmuje 5. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. O wyspiarzach i ich stopniach zagrożenia teraz nasz człowiek w Londynie, Bogdan Frymorgan.
W Anglii wprowadzono 3 poziomy zagrożenia, średni, wysoki i najwyższy. Tym ostatnim objęte są takie miasta jak Liverpool i Manchester, gdzie zamknięte zostały puby i restauracje. Londyn znajduje się w środku skali z zakazem kontaktów towarzyskich w pomieszczeniach zamkniętych i spotkań powyżej 6 osób na świeżym powietrzu. W Irlandii Północnej i Walii wprowadzono krótkoterminowe lockdowny. Natomiast w Szkocji najbardziej uciążliwe dla mieszkańców są obostrzenia w Glasgow i Edynburgu. Łagodniej jest na północy nocy wyspy, gdzie poziom zakażeń z uwagi na rozproszenie ludności jest niewielki.
W podsumowaniu dnia w RMF FM teraz Polska widziana nie tylko z oddali. Brytyjskie BBC odnotowuje wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł dziś, że przepis pozwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. BBC cytuje komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka. Smutny dzień dla praw kobiet. No to oddajmy teraz głos kobiecie, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.
Artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dziennik ustaw nr 17, pozycja 78 z 1995 roku, numer 66, pozycja 334 z 96 roku, numer 139, pozycja 646 z 1997 roku, numer 141, pozycja 943 i numer 157, pozycja 1040 z 1999 roku, numer 5, pozycja 32 oraz z 2001 roku, numer 154, pozycja 1792 jest niezgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał orzekał w pełnym składzie pod przewodnictwem słyszanej Julii Przyłębskiej, Sprawa, przypominam, do Trybunału trafiła pod koniec ubiegłego roku. Wtedy to 119 parlamentarzystów z trzech klubów i kół poselskich Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i PSL-Kukiz15 złożyło do Trybunału wniosek o zbadanie zgodności obowiązujących przepisów aborcyjnych z Konstytucją, a konkretnie chodzi o zapis o dopuszczaniu aborcji ze względu na podejrzenie upośledzenia płodu lub też nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. Tym samym po 27 latach obowiązywania kompromisu w sprawie warunków dopuszczalności przerywania ciąży, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok znoszący jeden z trzech możliwych powodów dokonania legalnej aborcji. Co zdecydowało? O tym Tomasz Skory.
Trudno nie uznać, że większość sędziów, z których tylko jednego nie powołała obecna większość rządząca, oficjalne wsparcie wniosku posłów PiS w tej sprawie przez Sejm i prokuratora generalnego oraz oczywiście opinia samych sędziów.
Trybunał Konstytucyjny podziela pogląd, że wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony.
Mówił uzasadniając wyrok Justyn Piskorski. Innymi słowy, życie jest wartością nadrzędną nad innymi, z których każda ma rangę niższą. Praktycznie wyrok Trybunału oznacza, że legalna aborcja będzie w Polsce możliwa tylko w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki albo wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu. Trzecią możliwość, związaną z ciężkimi wadami lub niezdolnością płodu do życia, Trybunał uznał właśnie za nielegalną. Warszawa, Tomasz Skory.
Przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego wieczorem rozpoczął się protest głównie kobiet z hasłami: prawo ma nas chronić, macie krew na togach i solidarność naszą bronią.
Moja wyobraźnia nie ogarnia sytuacji, w której, wiesz, miałabym urodzić dziecko, które wiem o tym, że umrze za chwilę. Taka to jest trauma dla wszystkich, dla bliskich. Przez 9 miesięcy nosisz w brzuchu dziecko z poważnymi wadami genetycznymi, które wiesz, że i tak nie przeżyje. Jaka to jest trauma, wiesz, dla kobiety, dla całej rodziny w ogóle, dla wszystkich ludzi dookoła. I po prostu chciałabym, żeby ta aborcja była kiedyś, może za, nie wiem, 20, 30, 40, 50 lat, żeby kolejne pokolenia miały łatwość dostępu do tego.
W tym samym czasie policja przez megafon powtarzała: jesteśmy w czerwonej strefie, spontaniczne zgromadzenia są zabronione. Co o wyroku Trybunału mówiła w RMF FM Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, była już kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, bo przypominam, Sejm odrzucił dziś jej kandydaturę. Tym samym procedura wyboru rzecznika rusza od nowa, a Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie rezygnuje i kandyduje. Zatem, co mówi o wyroku Trybunału w sprawie aborcji?
Nie wiadomo, czy jest wyrokiem, nie wiadomo, czy został wydany przez sędziów, nie wiadomo, czy obowiązuje. Dla mnie to pytanie jest wstrząsające.
To są pytania. Pani je zadaje, ja też je zadaję, ale to pani powinna na nie odpowiedzieć także z tego powodu, że jest pani kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tak, panie redaktorze, i dla mnie to, co powinno się dzisiaj wydarzyć, to przede wszystkim osoby, co do których zachodzą tak poważne wątpliwości, powinny zostać wyłączone ze składu orzekającego.
Ale ten wyrok zapadł. Co pani z tym wyrokiem robi jako kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich? Uznaje go pani czy nie?
Powiem szczerze, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę, ani się nie zapoznawałam z tym wnioskiem, ani nie zapoznałam się z tym wyrokiem. Dla mnie... jest naprawdę wstrząsające, że on w ogóle zapadł dzisiaj. I zapadł w takim składzie.
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Marcin Zaborski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl. Pięcioletnia kadencja obecnego rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września. Mamy 22 dzień października. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rzeczniku, on nadal pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. Polityczna gra w tej sprawie trwa. A propos gry na boisku, piłkarze Lecha Poznań niestety od porażki zaczęli fazę grupową Ligi Europy, przegrali na własnym stadionie z Benficą Lizbona 2-4, choć naprawdę kolejarz postawił się gościom z Portugalii, a o porażce zdecydowały błędy w obronie. Mam nadzieję, że to są błędy do skorygowania przez trenera Dariusza Żurawia przed kolejnym spotkaniem już za tydzień na wyjeździe ze szkockim Rangers FC. Na koniec trochę uśmiechu i Ameryka w krzywym zwierciadle, bo Borat wraca. Swoją zjadliwą i kontrowersyjną satyrą na Stany Zjednoczone 14 lat temu brytyjski komik Sacha Baron Cohen Zszokował świat, no a teraz przygotował drugą część filmu, która, jak sprawdziła nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, już zbiera mieszane recenzje.
To prawda, od zachwytu po zdegustowanie. Borat 2 ukazuje się 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi w USA. Jak zdradził Sacha Baron Cohen w rozmowie z New York Timesem, w trakcie kręcenia zdjęć na kilka dni zamieszkał ze zwolennikami teorii spiskowych. Wraca jako rasistowski, seksistowski, kazachski dziennikarz i tym razem chce wydać córkę za mąż. Ma 2 kandydatów na zięciów. To wiceprezydent Mike Pence, a gdy ten się nie zgadza, były burmistrz Nowego Jorku i prawny doradca Donalda Trumpa, Rudy Giuliani. Będzie nie tylko o polityce, ale też o pandemii i będą niewybredne żarty, jak to u Borata.
Kasia mówiła o tym, że Borat do kin wkracza 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi w USA, w które najprawdopodobniej jakoś uderzy. Jak słyszymy z ekranu, uderzy w nie najbardziej inteligentny facet na świecie. Z czym wielu oczywiście będzie dyskutowało. My daddy is the smartest person in the whole flat world. While the risk of coronavirus remains low, as the president said yesterday, we're ready for it. Michael Penis, I brought the girl for you. Borat Subsequent Movie Film jutro ma premierę. Mike Pence, tak? Tak to było? No, chyba się nie ucieszy. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, raz jeszcze zdrowia życzę i do usłyszenia.